Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Spark. Rewolucyjna nauka o ćwiczeniach i mózgu. Autorstwa psychiatry Jona Yee. Breteja. Napisana wspólnie z Erikiem Hagermanem. To popularno-naukowa książka o wpływie ruchu na działanie mózgu.
Nie jest poradnikiem treningowym w ścisłym sensie ani obietnicą, że wysiłek fizyczny zastąpi leczenie.
Jej celem jest pokazanie, dlaczego aktywność, zwłaszcza aerobowa, może wspierać uczenie się, uwagę, regulację nastroju, odporność na stres i starzenie poznawcze.
Autorzy łączą objaśnienia z zakresu neurobiologii z opisami badań oraz przykładami zastosowań w szkołach i w opiece zdrowotnej.
Centralna teza brzmi, że ciało i umysł nie działają jako oddzielne systemy.
Ruch zmienia środowisko chemiczne mózgu, wpływa na jego plastyczność i może tworzyć lepsze warunki do przyswajania informacji oraz radzenia sobie z emocjami.
Książka, wydana pierwotnie w 2008 roku, popularyzowała ten kierunek myślenia, zanim temat ćwiczeń jako elementu zdrowia psychicznego stał się tak powszechny w debacie publicznej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ruch jako biologiczne przygotowanie mózgu do uczenia się. Najważniejsza idea Spark podważa intuicyjny podział na aktywność fizyczną i pracę umysłową.
Rady przedstawia ruch jako warunek, który historycznie pomagał człowiekowi zdobywać informacje potrzebne do przetrwania.
Poszukiwanie pożywienia, orientacja w terenie i reagowanie na zagrożenia wymagały jednocześnie poruszania się oraz szybkiego uczenia.
Współczesny tryb życia często rozdziela te funkcje. Dzieci i dorośli mają długo siedzieć, a dopiero później oczekuje się od nich skupienia, zapamiętywania i twórczego rozwiązywania problemów. Książka argumentuje, że taki układ ignoruje biologiczne powiązanie między wysiłkiem a gotowością poznawczą.
Wysiłek podnosi przepływ krwi i dostarczanie tlenu, a także uruchamia procesy neurochemiczne związane z czujnością oraz koncentracją. Nie oznacza to, że pojedynczy trening automatycznie zastąpi naukę lub trud intelektualny. Jego rola polega raczej na przygotowaniu mózgu do skuteczniejszego korzystania z nauki. Autorzy traktują więc aktywność jako część higieny uczenia się, podobną do snu i odżywiania, a nie jako nagrodę po zakończeniu pracy. To przesunięcie perspektywy ma konsekwencje dla szkoły, biura i codziennych nawyków. Przerwa na ruch może mieć znaczenie nie tylko dla kondycji, lecz także dla jakości późniejszej pracy poznawczej. Po drugie, BDNF i neuroprzekaźniki, czyli mechanizm wpływu ćwiczeń na mózg.
Książka wyróżnia się próbą przełożenia języka neuronauki na zrozumiałe wyjaśnienie, co ćwiczenia mogą robić w mózgu. Szczególne miejsce zajmuje BDNF, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego.
Autorzy opisują go jako białko wspierające przeżywanie neuronów, tworzenie i wzmacnianie połączeń synaptycznych oraz plastyczność potrzebną w procesie uczenia. Popularna metafora nawozu dla mózgu ma oddać sens tej funkcji, choć nie powinna być rozumiana dosłownie jako prosta, natychmiastowa naprawa wszystkich problemów poznawczych.
Rady omawia też rolę neuroprzekaźników, m.in. dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Są one związane odpowiednio z motywacją i uwagą, regulacją nastroju oraz pobudzeniem i reakcją na wyzwania.
Wysiłek może wpływać na ich dostępność i równowagę, dlatego jego subiektywnym skutkiem bywa większa energia, spokojniejszy nastrój albo łatwiejsze skupienie.
Najcenniejszy aspekt tego wyjaśnienia polega na odejściu od ogólnikowego stwierdzenia, że sport dobrze robi na głowę. Książka pokazuje, że korzyści poznawcze i emocjonalne są zakorzenione w procesach biologicznych.
Jednocześnie mechanizmy te nie uzasadniają traktowania aktywności jako samodzielnej diagnozy czy uniwersalnej terapii.
Ich znaczenie jest największe wtedy, gdy ćwiczenia są regularne, dostosowane do możliwości człowieka i stanowią jeden z elementów szerszej troski o zdrowie. Po trzecie, program Zero Hour PE jako argument za aktywnością przed lekcjami. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów Spark jest program wychowania fizycznego w okręgu szkolnym Naperville w Illinois. Autorzy wykorzystują go, aby pokazać praktyczną konsekwencję swojej tezy, jeśli ruch wspiera uwagę i zdolność uczenia się. Nie powinien być automatycznie usuwany z dnia szkolnego na rzecz dodatkowego czasu przy ławce.
Program Zero Hour PE zakładał intensywną aktywność przed rozpoczęciem zajęć, a książka wiąże go z poprawą gotowości uczniów do nauki i osiągnięciami szkoły. Ważne jest jednak właściwe odczytanie tego przypadku. Nie dowodzi on, że same ćwiczenia wyjaśniają wszystkie wyniki edukacyjne, ani że każdy system szkolny uzyska identyczne rezultaty po wprowadzeniu porannego treningu. Na osiągnięcia wpływają także nauczyciele, warunki społeczne, program nauczania i sposób organizacji szkoły. Przykład ma inną siłę, podważa fałszywą alternatywę między czasem na ruch, a czasem na naukę. Według modelu przedstawionym przez Rateya dobrze zaplanowany wysiłek może podnosić wartość czasu przeznaczonego na naukę, ponieważ ułatwia koncentrację, samoregulację i przetwarzanie informacji. To szczególnie istotne w kontekście ograniczania lekcji wychowania fizycznego z powodów budżetowych lub z powodu presji na wyniki testów. Spark proponuje, by aktywność traktować jako element środowiska uczenia, a nie dodatek możliwy do skreślenia bez kosztów. Po czwarte, stres, depresja i uwaga, lecz ruch nie jest zamiennikiem leczenia. Znaczna część książki dotyczy zdrowia psychicznego. Ray tu opisuje ćwiczenia jako narzędzie, które może pomagać regulować reakcję stresową, łagodzić objawy obniżonego nastroju oraz wspierać uwagę. Logika argumentu jest wielowarstwowa. Aktywność fizyczna daje organizmowi kontrolowaną dawkę pobudzenia, po której musi nastąpić powrót do równowagi. Regularne powtarzanie tego cyklu może poprawiać tolerancję na stres. Ruch oddziałuje też na neuroprzekaźniki związane z nastrojem i motywacją, a ponadto zapewnia strukturę dnia, poczucie sprawczości oraz, w przypadku zajęć grupowych, kontakt społeczny. Autor odnosi te wnioski do depresji, lęku, ADHD, uzależnień i agresji, wskazując na możliwą rolę ćwiczeń jako wsparcia w profilaktyce i terapii. Warto zachować proporcje, których książka zasadniczo nie odrzuca. Złożone zaburzenia psychiczne wymagają profesjonalnej diagnozy, a decyzje o psychoterapii lub farmakoterapii powinny należeć do pacjenta i specjalisty. Aktywność może być ważnym uzupełnieniem leczenia, lecz nie jest argumentem za odstawianiem leków czy ignorowaniem ciężkich objawów. Mokną stroną Spark jest biologiczne odczarowanie trudności emocjonalnych. Pokazuje ono, że nastrój i koncentracja mają wymiar fizjologiczny, a człowiek może wpływać na część tego podłoża przez możliwy do podjęcia codzienny ruch. Na koniec, starzenie mózgu, autonomia treningu i granice obietnik książki. Spark rozszerza argument o ruchu na późniejsze etapy życia, zwłaszcza na pamięć i ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Autorzy opisują aktywność jako jeden z czynników, które mogą wspierać plastyczność mózgu, ukrwienie i utrzymywanie sprawności wraz z wiekiem. Nie przedstawiają jej jednak jako gwarancji uniknięcia chorób neurodegeneracyjnych. Na starzenie wpływają również genetyka, choroby naczyniowe, sen, relacje społeczne, wykształcenie i dostęp do opieki medycznej. Wartość książki leży w pokazaniu, że ruch jest czynnikiem ryzyka, na który można realnie oddziaływać. Istotny jest też wątek autonomii. Brady przywołuje badania sugerujące, że dobrowolna aktywność może przynosić inne efekty niż ruch narzucony i przeżywany jako przymus. Praktyczny wniosek nie brzmi, więc należy znaleźć najbardziej surowy plan treningowy. Chodzi raczej o wybór takiej formy ruchu, którą da się bezpiecznie i konsekwentnie utrzymać, czy będzie to szybki marsz, jazda na rowerze, pływanie, taniec czy ćwiczenia siłowe. Książka koncentruje się mocno na ćwiczeniach aerobowych, a część przywoływanych badań pochodzi z okresu sprzed jej publikacji. Czytelnik powinien pamiętać, że późniejsza nauka doprecyzowała wiele mechanizmów. Główne przesłanie pozostaje jednak aktualne, regularny, dobrowolny ruch jest istotnym filarem profilaktyki zdrowia mózgu, lecz działa najlepiej jako część całościowego stylu życia. Podsumowując, Spark warto polecić przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć związek między aktywnością fizyczną a koncentracją, nastrojem i pamięcią. Zamiast otrzymać wyłącznie plan ćwiczeń, będzie przydatna nauczycielom, rodzicom, trenerom, specjalistom pracującym z młodzieżą, a także dorosłym szukającym naukowego uzasadnienia dla włączenia ruchu do codziennego rytmu. Czytelnik zyskuje język do myślenia o ćwiczeniach, nie tylko jako o sposobie kontroli masy ciała czy poprawy wydolności, lecz jako o warunku wspierającym pracę mózgu. Praktyczna korzyść polega na zmianie priorytetów. Zamiast odkładać ruch na moment, gdy zostanie już wolny czas, można rozważać go jako przygotowanie do nauki, pracy wymagającej skupienia albo regulacji napięcia.
Na tle podobnych książek Spark wyróżnia się szerokim zakresem. Łączy neurobiologię BDNF i neuroprzekaźników z edukacją, zdrowiem psychicznym, uzależnieniami oraz starzeniem poznawczym. Dzięki temu nie ogranicza się do ogólnej tezy, że aktywność poprawia samopoczucie. Próbuje wyjaśnić mechanizmy i pokazać, jak mogą one działać w instytucjach, zwłaszcza w szkole. Trzeba zarazem czytać ją z historycznym dystansem, ponieważ pochodzi z 2008 roku, a nauka o mózgu rozwija się szybko. Niektóre ujęcia są uproszczone, a przykłady nie zwalniają z krytycznej oceny jakości badań. Mimo tego książka zachowuje znaczenie jako przystępne, wpływowe wprowadzenie do idei, że regularny wysiłek jest ważnym, lecz nie jedynym elementem troski o zdrowie psychiczne i poznawcze. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric Hagerman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.